Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Świeccy odpowiedzialni za Kościół. Jeszcze raz przywołajmy bardzo wymowne słowa świętego Jana Pawła II z jego adhortacji Christi Fideles Laici, w której za papieżem Piusem XII napisał on, że wierni świeccy zajmują miejsce w pierwszych szeregach Kościoła. Dla nich Kościół stanowi życiową zasadę ludzkiej społeczności. Dlatego to oni i przede wszystkim oni winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Oni są Kościołem. Wedle biblijnego obrazu winnicy, świeccy, podobnie jak wszyscy inni członkowie Kościoła, są latoroślami, które trwają w Chrystusie, prawdziwym krzewie winnym, dawcy życia i ożywicielu. To 9 numer adhortacji Christi Fideles Laici. Zwróćmy uwagę, że świeccy nie tylko należą do Kościoła na mocy otrzymanego chrztu, ale właśnie dzięki niemu są Kościołem. Statystycznie biorąc, to właśnie oni są w ogromnej większości społecznością Kościoła. Na przykład w Polsce średnio jeden ksiądz przypada na około 1000 wiernych. Tymczasem od wczesnego średniowiecza stopniowo utrwalał się obraz Kościoła jako doskonale zorganizowana hierarchicznie społeczność, w której wiodącą i niemal wyłączną rolę odgrywali duchowni różnych szczebli. Notabene, mówiąc o duchownych różnych szczebli, mam na myśli dawniejszy podział na święcenia niższe i święcenia wyższe, zniesiony po Soborze Watykańskim II przez świętego Pawła VI motu proprio Ministeria Quaedam w 1972 roku. O ile w tym tradycyjnym ujęciu Kościoła papież, biskupi i duchowni niższych szczebli stanowili aktywny jego podmiot, to świeccy byli niemal wyłącznie przedmiotem duszpasterskiej troski. Taki model Kościoła zbudowany był na zbyt dosłownym rozumieniu biblijnego obrazu pasterza i trzody owiec. Wprawdzie sensem życia pasterza jest poświęcenie się dla owiec, ale owce, jak to owce, same sobie nie poradzą bez pasterza, bo albo się pogubią, albo rozszarpią je wilki. A zatem w tym ujęciu pełna odpowiedzialność za lud Boży, za tę trzodę chrystusową, spoczywała wyłącznie na pasterzach. Natomiast owce mogły się czuć z tej odpowiedzialności zwolnione. Takie myślenie o Kościele, który w nauczaniu Soboru Watykańskiego II w nawiązaniu do biblijnej symboliki opisywany jest przez porównanie do owczarni, uprawnej roli, Bożej budowli, świątyni, nieskalanej oblubienicy itd., taki obraz Kościoła mocno utrwalił się w świadomości zarówno duchownych, jak i świeckich. Wprowadzało to obcy naturze chrystusowego Kościoła jako komunii sztuczny podział na tych przed ołtarzem i tych za ołtarzem. To rozróżnienie dodatkowo utrwalały środowiska niechętne czy wręcz wrogie chrześcijaństwu, stosując dobrze znaną zasadę Machiavellego «divide et impera», którą można wyrazić przez sekwencję stwierdzeń: dziel, skłócaj, wprowadzaj podziały i wtedy rządź według swego upodobania. Wiadomo bowiem, że gdzie ludzie są ze sobą solidarni, trwają w jedności i ufają sobie, tam trudno jest nimi manipulować i wykorzystywać ich do swoich nierzadko złych celów. Również w Polsce w dobie komunizmu proces polaryzacji środowiska ludzi wierzących na my i oni wciąż postępował. Do dziś nie tylko laickie media wciąż myślą o Kościele tamtymi kategoriami – my, czyli świeccy, i oni, czyli biskupi i księża oraz osoby zakonne, przy czym na pojęcie Kościół, czyli to pojęcie Kościół odnoszone jest do tych onych. Przyjęło się więc, że Kościół to przede wszystkim biskupi i duchowni, wobec czego wydaje się, że cała odpowiedzialność za życie Kościoła spada na tych onych. Zaś my, czyli świeccy, zachowajmy rezerwę i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wydaje się, że ten właśnie stereotyp stał się dziś dość powszechny. Tymczasem sługa Boży, ksiądz Wincenty Granat, zmarły w 1979 roku, kapłan diecezji sandomierskiej, wybitny teolog i rektor KUL w latach 1965-70, nazywany doktor Humanus, wybitny humanista i personalista, często powtarzał, że odpowiedzialność jest proporcjonalna do uczestnictwa, zaś uczestnictwo wzrasta poprzez powierzoną sobie odpowiedzialność. Podobną myśl odnajdujemy także w nauczaniu sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Jeśli więc w opisanym tradycyjnym modelu Kościoła w jakimś sensie wierni świeccy zostali pozbawieni czynnego uczestnictwa, to nic dziwnego, że nie poczuwali się zbytnio do odpowiedzialności za niego. Tej pasywnej postawie w Kościele w jakiś sposób sprzyjała również potrydencka liturgia, za którą niektórzy jeszcze dziś tęsknią, choć nie do końca ją rozumieją. Przypomnę, że mniej więcej do zakończenia Soboru Watykańskiego II msza święta w tzw. rycie trydenckim odprawiana była po łacinie, której na ogół nikt nie rozumiał. Kapłan zaś był odwrócony do wiernych tyłem, co miało oznaczać, że jest on ich przewodnikiem, pośrednikiem i rzecznikiem przed Bogiem. Eucharystia celebrowana była jako misterium, któremu wierni przysłuchiwali się i modlili jak umieli, czasami pomagając sobie książeczkami do nabożeństwa oraz mszalikami. Powszechnie zatem mówiło się o wysłuchaniu mszy świętej. Takie określenie dziś jest już anachroniczne i teologicznie niezasadne. Radykalną zmianę przyniósł Sobór Watykański II, który zarówno w rozumieniu natury Kościoła, czyli tzw. eklezjologii, jak i w sprawowaniu Eucharystii, obrosłej w ciągu wieków w różne tradycje, powrócił do Bożego objawienia i początków chrześcijaństwa, a więc do tego kształtu społeczności wierzących, który historycznie i duchowo był najbliższy temu, jak widział go i pragnął sam Twórca, Jezus Chrystus. Jak uczy święty Paweł, w mistycznym ciele Chrystusa nie ma miejsca na jakiekolwiek podziały typu my i oni. Odnośnie do tego daje piękny wykład w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12. Porównuje tam Chrystusowy Kościół do ludzkiego ciała, w którym są różne członki. I choć każdy ma inną funkcję, to jednak stanowią one jedność i są sobie wzajemnie przyporządkowane oraz za siebie odpowiedzialne. Inaczej ciało byłoby dysfunkcyjne. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem, pisze apostoł. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowili jedno ciało. I dalej, posługując się tym porównaniem, z nieukrywaną emfazą podkreśla konieczność współdziałania wszystkich członków Kościoła ze względu na Chrystusa, który jest głową swojego mistycznego ciała, i ze względu na Ducha Świętego, który to ciało ożywia. Innymi słowy, jakiekolwiek podziały i brak jedności, a przy tym brak współodpowiedzialności i zaangażowania we wspólnocie Kościoła, jest oznaką zamknięcia na Chrystusa i przejawem oporu wobec natchnień Ducha Świętego. Dotyczy to zarówno duchownych, jak i świeckich, bo także duchowni przyzwyczaili się, że muszą raczej liczyć na siebie. Nierzadko nawet w takich banalnych sprawach jak sprzątanie kościoła i jego otoczenia, nie mówiąc o pięknym współtworzeniu liturgii niedzielnej, zorganizowaniu jakiejś uroczystości parafialnej, a tym bardziej całej żmudnej pracy ewangelizacyjnej. Na szczęście coraz częściej ludzie świeccy, którzy otrzymali już pewną formację duchowo-liturgiczną, dzięki zaangażowaniu się w różne zrzeszenia działające czy to w wymiarze parafialnym, czy ponadparafialnym, sami zgłaszają gotowość pomocy i zaangażowania w duszpasterstwo, ale wciąż są to wyjątki. Przed nami jako Kościołem jest zatem długa droga i wiele pracy nad obudzeniem tego uśpionego olbrzyma, jak w dobie soborowej nazywano laikat w Kościele. Ważne jest też to, aby ten olbrzym, kiedy się obudzi, niechcący nie narobił szkody z racji braku odpowiedniego pokierowania. Potrzeba zatem ze strony duchownych i osób konsekrowanych postawy służby, otwartości i zaangażowania w rzetelną formację laikatu, a ze strony laikatu potrzeba chęci wzięcia odpowiedzialności za misję Kościoła powierzoną mu przez Chrystusa, jak również pokonania różnych złych przyzwyczajeń, a może nawet jakichś uprzedzeń względem duchownych. Jedni i drudzy powinni stale odczytywać pełne emocji słowa świętego Pawła z listu do Filipian, który pisze: jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś skuteczne współczucie, to dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. Tak więc, mając świadomość przynależności do Chrystusa na mocy sakramentu chrztu, wszyscy w Kościele powinniśmy czuć się za siebie odpowiedzialni w dążeniu do zbawienia. Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium przypomina bowiem, że podobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby go w prawdzie i jemu święcie służył.